Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
W Paryżu zainaugurowano dziedziniec Pogan, papieską inicjatywę dialogu z niewierzącymi.
Kościół upamiętnia modlitwą i postem zamordowanych misjonarzy.
W Polsce obchodzony jest Narodowy Dzień Życia.
24 marca witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Spełnia się marzenie Benedykta XVI o nowym dialogu z niewierzącymi. Dziś w Paryżu został zainaugurowany tzw. dziedziniec Pogan, przestrzeń dialogu i spotkania wierzących z niewierzącymi. Paryska inauguracja trwa 2 dni i odbywa się w 4 miejscach dla podkreślenia różnych płaszczyzn dialogu. A zatem najpierw w siedzibie UNESCO, gdzie jest mowa przede wszystkim o kulturze. Jutro przed południem na Sorbonie pałeczkę dialogu przejmą filozofowie. Po południu w Instytucie Francuskim rozważane będą społeczne konsekwencje takiego dialogu. A wreszcie, na zakończenie tej 2-dniowej inauguracji, przewidziano program skierowany do szerokiego odbiorcy, a w szczególności do młodzieży. Odbędzie się on przed katedrą Notre Dame. Będzie można podyskutować, obejrzeć film czy sztukę teatralną. Tam też zostanie zaprezentowane wideo przesłanie Benedykta XVI. Równolegle przez cały ten czas wspólnota z Teze będzie animować czuwanie modlitewne w paryskiej katedrze.
Wybór Paryża jako miejsca inauguracji tej nowej papieskiej inicjatywy nie był przypadkowy, twierdzi ojciec Laurent Mazas z Papieskiej Rady do Spraw Kultury, któremu powierzono przygotowanie tego wydarzenia.
Paryż to miasto oświecenia. Powierzając nam tę inicjatywę, papież zaznaczył, że należy wyjść z dialektyki opozycji między dziedzictwem wiary i dziedzictwem oświecenia. Francja jest symbolem laickości, niekiedy dość agresywnej, czy wręcz laickiego integryzmu. Z tego względu wybraliśmy Paryż, właśnie po to, by zgodnie z ideą dziedzińca Pogan wyjść ze świątyni, wyjść na zewnątrz, pójść do ojczyzny laickości i tam spróbować coś zapoczątkować, aby kwestia Boga powróciła do społeczeństwa, znalazła się w centrum jego uwagi. Zarazem jednak papież przestrzegł nas, że ludzie niewierzący nie chcą być przedmiotem ewangelizacji. A zatem ta inicjatywa nie jest ewangelizacją we właściwym tego słowa znaczeniu. Jednakże wszelki dialog służy przebudzeniu ducha, serca. Kiedy ja jako chrześcijanin spotykam się z niewierzącym, muszę być gotowy przyjąć jego pytania. I na odwrót, również ja jako chrześcijanin muszę dać szansę niewierzącym, by mogli poznać to wspaniałe dziedzictwo, które otrzymałem za pośrednictwem Pisma Świętego i tego wszystkiego, co wiara ukształtowała w naszym społeczeństwie.
1 z 4 inauguracyjnych spotkań już się rozpoczęło. Wstępne pytania w nowym dialogu Kościoła z ateistami postawił kardynał Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Kultury, rzymskiej dykasterii, w którą Jan Paweł II włączył w 1993 roku powstały po soborze sekretariat dla niewierzących. Jak żyć razem w sprawiedliwości i wolności, pytał kardynał Ravasi. Czy nie stoimy dziś wobec pilnej potrzeby nowego dialogu między chrześcijanami i ludźmi dobrej woli?
Na te i inne pytania odpowiadają zaproszeni prelegenci. Między innymi były włoski premier Giuliano Amato, ambasadorka Maroka przy UNESCO Aziza Benani, założyciel wspólnoty Arka Jean Vanier, a także czeski ambasador Paweł Fischer. Ten ostatni został poproszony o zabranie głosu nieprzypadkowo, bo to właśnie wizyta Benedykta XVI w Czechach w 2009 roku i pozytywny odbiór, z jakim spotkał się w najbardziej zateizowanym kraju Europy, skłoniły papieża do otworzenia tego nowego rozdziału w dialogu Kościoła z niewierzącymi.
Pozostać przy nadziei to hasło obchodzonego dzisiaj Dnia Modlitwy i Postu za misjonarzy męczenników. Wybór tegorocznego motta ma wskazać na eschatologiczny wymiar świadectwa tych, którzy oddają życie za Ewangelię. Niosą oni Kościołowi nową nadzieję, wspierając swym oddaniem wszystkich cierpiących za wiarę. Dzień modlitewnej pamięci o misjonarzach męczennikach obchodzi się z inicjatywy Młodzieżowego Ruchu Misyjnego Papieskich Dzieł Misyjnych w rocznicę śmierci arcybiskupa San Salvador Oscara Arnulfo Romero. Został on zamordowany 31 lat temu podczas odprawiania mszy świętej.
W XXI wieku, podobnie jak w poprzednim stuleciu, męczeńskie świadectwo misjonarzy nie ustaje. Na zakończenie każdego roku związana z Kongregacją do Spraw Ewangelizacji Narodów misyjna agencja Fides podaje listę zamordowanych w ciągu niego duchownych i świeckich zaangażowanych duszpasterską. Figuruje na niej stale ponad 20, a często o wiele więcej osób. Lista byłaby jednak zdecydowanie dłuższa, gdyby obejmowała także zwykłych wiernych zabitych za wyznawanie chrześcijaństwa. Przypomnijmy, że wśród oddających życie misjonarzy są często Polacy. Tylko w ostatnich miesiącach było ich dwóch. 45-letni franciszkanin konwentualny, ojciec Mirosław Karczewski, który zginął w grudniu w Ekwadorze, i 33-letni salezjanin ksiądz Marek Rybiński, zamordowany w lutym w Tunezji.
Dzisiejszą rocznicę zabójstwa arcybiskupa Romero Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło na propozycję Salwadoru Międzynarodowym Dniem na Rzecz Prawa do Prawdy co do ewidentnych naruszeń praw człowieka i godności ofiar. W odnośnej rezolucji z 10 grudnia ubiegłego roku przypomniało ono działalność zamordowanego metropolity salwadorskiej stolicy w obronie praw człowieka na rzecz dialogu oraz niestosowania przemocy.
Słuchają Państwo Dziennika Radia Watykańskiego.
Przedstawiciel Patriarchatu Moskiewskiego przy strukturach Unii Europejskiej zaproponował prowadzenie wspólnego rosyjsko-unijnego monitoringu prześladowań chrześcijan w krajach Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki. Protojerej Antoniej Ilin mówił o tym na forum Komitetu Rosja-Unia Europejska.
W swoim wystąpieniu na obradach komitetu Antoni Ilin zaznaczył, że destabilizacja sytuacji na Bliskim Wschodzie i w Północnej Afryce stwarza poważne zagrożenie nasilenia radykalnych nastrojów grup islamistów, dla których charakterystyczne jest używanie uczuć religijnych dla celów eskalujących nienawiść i przemoc skierowaną przeciwko wyznawcom tradycyjnych wyznań chrześcijańskich zamieszkujących te ziemie od 2000 lat. Podkreślił on, że najwyższe władze Patriarchatu Moskiewskiego wysoko oceniają rezolucję Parlamentu Europejskiego o sytuacji chrześcijan w świetle obrony religii i wezwał członków Parlamentu Europejskiego do przeprowadzenia wspólnego z Rosją monitoringu sytuacji przestrzegania praw człowieka na Bliskim Wschodzie i w Północnej Afryce. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Przemoc nigdy nie stanowi rozwiązania, jest ciosem wymierzonym w dążenia do dialogu i pokoju, powiedział nuncjusz apostolski w Izraelu po wczorajszym zamachu w Jerozolimie. Zdaniem arcybiskupa Antonio Franco skomplikuje on tylko i tak już napiętą sytuację. Papieski dyplomata nawiązał do takich faktów jak niedawne starcia w Gazie i wznowienie zasiedlania izraelskich kolonii na terytoriach palestyńskich. Kiedy dochodzi do napięć, zawsze znajdzie się ktoś zainteresowany pogorszeniem sytuacji, stwierdził nuncjusz w Izraelu. Takie akty jak ten zamach powodują nowe cierpienia i urazy, ale są bezużyteczne dla rozwiązania problemów.
Środowy zamach bombowy na dworcu autobusowym w zachodniej Jerozolimie spowodował śmierć jednej osoby i zranienie 40. Był to pierwszy taki atak w tym mieście od 7 lat. Potępiły go umiarkowane władze autonomii palestyńskiej, jednak nie powstrzymało to działań odwetowych izraelskiego lotnictwa w Strefie Gazy.
12 kroków to cykl kateches przygotowujących do Światowych Dni Młodzieży w Madrycie. Proponuje je popularna jezuicka strona internetowa Magis 2011.
Dzięki 12 krokom każdy z pielgrzymów, uczestników Światowych Dni Młodzieży ma możliwość, aby uzupełnić swoją formację religijną oraz zastanowić się nad własnym życiem. Do chwili obecnej opublikowano następujące kroki: ambicja, wiara, radykalizm, ideały i misja. Na stronie Magis odwiedzanej przez młodzież z 5 kontynentów można znaleźć wideo z różnymi propozycjami, a także materiały przygotowane w innych krajach, jak na przykład Stany Zjednoczone czy Irlandia. Towarzystwo Jezusowe z Hiszpanii i Portugalii oraz Instytuty Zakonnej Świeccy żyjący duchowością ignacjańską zapraszają do spotkania Chrystusa pośród świata przed rozpoczęciem Światowych Dni Młodzieży w Madrycie. Tegoroczne spotkanie odbędzie się pod hasłem Z Chrystusem w sercu świata. Przebiegnie ono w 3 etapach. Spotkanie w sanktuarium w Loyoli, doświadczenia w grupach w różnych miejscach w Hiszpanii i w Portugalii oraz przyjazdy do Madrytu i udział w Światowych Dniach Młodzieży. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
W pakiecie pielgrzyma na Światowy Dzień Młodzieży w Madrycie znajdzie się m.in. różaniec. Ich ręczną produkcją zajmuje się aktualnie 200 ubogich kobiet ze stolicy Ekwadoru, Quito. Zostały one zaangażowane z inicjatywy Międzynarodowego Stowarzyszenia Apostolatu Różańca w Rodzinie, które w ten sposób chciało również dać zatrudnienie osobom w trudnej sytuacji materialnej. W ten sposób utrzymanie znalazło 150 ekwadorskich rodzin. Dzięki ich chałupniczej pracy powstanie 600 tysięcy różańców o łącznej masie 7 ton. Trafią one następnie do Hiszpanii, gdzie zostaną rozdysponowane wśród uczestników Światowego Dnia Młodzieży.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Po raz siódmy obchodzimy dziś Narodowy Dzień Życia ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2004 roku. Tym razem jego hasłem są słowa „Pamiętaj, dajesz przykład”. Obchodom towarzyszy kampania społeczna poświęcona odpowiedzialności wychowawczej rodziców. W sposób szczególny organizatorzy zachęcają do kultywowania wspólnego spożywania posiłków. Z badań wynika bowiem, że największe problemy mają z tym młodsi Polacy. Ambasadorem kampanii jest znany prezenter telewizyjny Krzysztof Ziemiec.
Z jednej strony są rodziny, w których jest coraz gorzej, ale są takie rodziny, jest ich coraz więcej. Szczególnie mam wrażenie właśnie w dużych miastach, gdzie ludzie zaczynają dostrzegać, że te więzi, które były dotychczas gdzieś bardzo ważne, nawet w ich życiu domowym, kiedy byli maluchami, nagle zostały przerwane. Czują to niebezpieczeństwo. Dostrzegają je i robią wszystko, żeby temu zapobiec.
W ramach kampanii społecznej pod adresem www.silnarodzina.pl uruchomiona została specjalna strona internetowa dla rodziców i wychowawców. Ponad 2 miliony 100 tysięcy złotych ofiarowali wierni w Polsce na pomoc Kościołowi Katolickiemu na Wschodzie w 2010 roku. Jak poinformował ksiądz Józef Kubicki, dyrektor zespołu pomocy Kościołowi na Wschodzie, dzięki temu udało się zrealizować 360 różnych projektów.
W tych projektach były przede wszystkim prośby liturgiczne, prośby o tabernakul, o komrze, ale także dużo było prośb remontowych i też wsparcie dla dzieci, na wakacyjne spotkania z Bogiem, a także na pomoc niesioną dla ubogich. Wyrażamy wdzięczność tym, którzy nam dopomagali w tym, że mogliśmy zrealizować to, o co nas proszono z Kościoła na Wschodzie.
Do zespołu pomocy Kościołowi na Wschodzie na bieżący rok wpłynęło już 210 próśb o wsparcie materialne.
Dobiega końca polski etap procesu beatyfikacyjnego bohaterskiej rodziny Ulmów z Markowej koło Łańcuta. Słudzy Boży Józef i Wiktoria Ulmowie wraz z sześciorgiem dzieci ponieśli śmierć z rąk hitlerowców za pomoc i ukrywanie dwóch rodzin żydowskich. Kobieta była w 9 miesiącu ciąży. Bohaterscy Polacy pomagali Żydom z Łańcuta w sposób bezinteresowny. Zapłacili za to najwyższą cenę. W czasie II wojny światowej polskie państwo podziemne, Kościół katolicki i zwykli obywatele z narażeniem życia uratowali kilkadziesiąt tysięcy Żydów.
24 marca 1944 roku niemieccy żandarmi zamordowali 8-osobową rodzinę Ulmów oraz ukrywanych przez nich Żydów Szallów i Goldmanów. Ulmowie podczas wojny przyjęli 8 Żydów. Groziła im kara śmierci. Niestety Niemcy dowiedzieli się o tym fakcie i wszystkich rozstrzelali. Zbrodnia ta odbiła się dużym echem w okupowanej Polsce. W 1995 roku otrzymali Medal Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. W 2003 roku Kościół Katolicki rozpoczął ich proces beatyfikacyjny. Akta dotyczące sług bożych rodziny Ulmów zostały przesłane do Pelplina i w maju bieżącego roku zakończy się polski etap procesu beatyfikacyjnego, a materiały zostaną wysłane do Watykanu. Dla Radia Watykańskiego Mateusz Szpytma, pracownik IPN Kraków.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.